Przyszła kryska na matyczka.
No, no dobrze.
Słuchacie Edugadek?
Dzień dobry.
Polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów, instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz
wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji.
Historia, której ja uczę, ma dawać impuls dzieciakom.
Co dydaktycznie się różnimy, ja na przykład miałem świetną nauczycielkę matematyki w szkole podstawowej.
Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych naszych zdaniem
i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z Wami pomysłami na prowadzenie lekcji
swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu.
Oj, teraz sobie pewnie strzelę w kolano.
No ja im coś opowiadam i rysuję.
Ja uczniowi postawię 7, bo on opanował te umiejętności, które miał opanować.
Psychologa przychodzi się na herbatę.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Ja chyba nie znam bardziej wolnego zawodu świata.
Ale zaraz, zaraz.
Unikamy narzekactwa
i polityki, bez względu na to, czy słuchacie Edugadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania, czy przy porannej kawie.
Chcemy aby te pół godziny spędzone z nami i naszym gościem były dla Was źródłem
pozytywnej siły do pracy w kolejnych dniach.
Tak postanowiłem porozmawiać z kimś innym niż ja sam. Dla odmiany, tak. Wiesz, tak raz do roku.
A jeśli się Wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz,
szedł dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły.
Edukatki.
Edukatki.
Dygresja edukacyjna.
Edukacki, polski podcast edukacyjny.
Dzień dobry, wita Was Marcin Zaród-Starnowa i Jacek Staniszewski, który tym razem jest gościem naszych edugadek, tego odcinka, więc witaj Jacku.
No strasznie jestem zdenerwowany, dzień dobry.
Tak, to nietypowa sytuacja, ale pomyślałem sobie, że już wielokrotnie, kiedy podczas naszych edukatkowych rozmów pojawiał się temat nauczania historii, to zawsze z założenia przyjmowaliśmy, że wszyscy wiedzą, o co chodzi, że wiadomo, że nie chodzi o daty, tylko o co innego i to zawsze jakoś tak przelatywało. Natomiast ja bym chciał, żeby jednak to wybrzmiało dobrze, a ponieważ znam też Jacka od tej strony międzynarodowej trochę, jeśli chodzi o nauczyciela historii, ale może znam go nie aż tak bardzo, jakbym chciał, więc tutaj ten odcinek Edugadek będzie też da Wam możliwość poznania go wszechstronnie, że tak powiem. Zanim rozpoczniemy rozmowę, to ja tylko wspomnę, że generalnie na świeżo przyjechałem z Gdańska, gdzie byłem na konferencji digitalnie i analogowo Nowe Trendy w Edukacji. Chciałem zwrócić uwagę na nazwę tej konferencji. Nie wiem, czy zwróciłeś, Jacku, uwagę na to,
tak,
że tam jest analogowo też.
No właśnie. To co tu chodzi, że unplugged, także kredą również.
Tak, tak, że ten analog to jest pracownia typu stolarnia w szkole podstawowej numer 27, typu pracownia krawiecka z maszynami do szycia w tej samej szkole, więc to się już dzieje, że powracamy do tych korzeni. Osoby, które uczyły się pracy techniki z kowadłami i imadłami i stołami, takimi, no miałem powiedzieć, ślusarskimi, ale stolarskimi.
Ale ja pamiętam te stoły.
Właśnie.
Takie stoły razem z imadłami. Tak.
Także tutaj konferencja niesamowita też pod tym względem, że oczywiście było dużo cyfrowości. Szkoły obydwie, szkoła numer 27 i liceum numer 9, które były organizatorami, to są szkoły, które są niesamowicie dobrze wyposażone. Jakieś flipy, jakieś takie ekrany interaktywne i tak dalej. Ale do tego dochodzi właśnie ta część analogowa i ta część dbania o dobrostan uczniów, bo jakieś hamakownie, jakieś zawieszane wypoczynkownie dla uczniów, więc niesamowita sprawa. Ale ta konferencja była też niesamowita dlatego, że w pierwszy dzień faktycznie uczniowie prowadzili warsztaty dla nauczycieli I rodzice ze szkoły podstawowej numer 27 też prowadzili warsztaty dla nauczycieli i oczywiście byli też nauczyciele, którzy prowadzili warsztaty dla nauczycieli, ale ogólnie muszę powiedzieć, że bardzo ciekawa propozycja i myślę, że powinno być tego typu konferencji więcej. Ja marzę o takiej konferencji gdzieś na południu Polski, bo cały czas mam jednak wrażenie, że gdzieś tam ten środek i północ Polski to są inne planety edukacyjne w stosunku do południa, a zwłaszcza południowego wschodu. Więc czekamy na kolejne pomysły, na fajne konferencje, a myślę, że powinniśmy rozpocząć naszą rozmowę. Co ty na to?
No wiesz, no z pewną nieśmiałością powiem ci, że możemy zaczynać.
No to ruszyliśmy w takim razie. Jacek, pierwsze pytanie, to jest to pytanie, które my zadajemy z taką perwersją już po 3 latach prawie. Czy mógłbyś nam powiedzieć, w jakim momencie swojej kariery edukacyjnej w tym momencie się znajdujesz i wymień jakieś takie kamile.
Jedna była.
Kamil nie wymieniaj, okej, dobrze, to już dowiedzieliśmy się. Natomiast kamienie milowe w twoim zawodowym życiu nauczyciela.
Teraz jestem na takim miejscu, co nie wiem, jak jego nazwać. Jestem teraz dyrektorem Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie, na Woli, na Górczewskiej 13, która to została stworzona kilka lat temu przez najpierw moją żonę, a potem jakoś tak się do tego wszystkiego dołączyłem. I tak się stało, że przejąłem jej rządy bez żadnych zamachów. Tak postanowiliśmy, że tak będzie lepiej dla wszystkich i jestem teraz, oprócz tego, że dyrektorem tej szkoły, to również nauczycielem historii, bo to był jeden z moich takich warunków, że nie będę rezygnował z tego, co lubię robić najbardziej, czyli eksperymentować z historią i uczyć młodych ludzi mojego przedmiotu. Natomiast oprócz tego jeszcze jestem pierwszy rok kimś, kto para się uczeniem nauczycieli uczyć historii, nowych nauczycieli. Pracuję w Szkole Edukacji na Uniwersytecie Warszawskim. Tam prowadzimy takie roczne studia dokształcające, w którym naprawdę przepuszczamy tych studentów wraz z kolegami przez takie niezłe imadło właśnie dotyczące tego, jak zacząć się w tym zawodzie poruszać z sensem. No a oprócz tego jeszcze blog, czyli doklasy.pl, taka moja wspólne dzieło z jednym z naszych byłych gości, z Kubą Lorencem, i również prowadzę z Marcinem Zarodem podcast Edugatki, który raz na 2 tygodnie pojawia się w eterze.
A teraz powiedz, jak do tego wszystkiego doszedłeś? Co było po drodze? Od czego się to zaczęło?
Moi rodzice są nauczycielami. Mają mieszkanie w budynku szkoły, więc ja nie mogłem inaczej. Mój tata uczył historii, moja mama fizyki. I teraz są już na emeryturze i są słuchaczami Edugatek zresztą. I też no, razem z nimi, jako mały człowiek, jeszcze wtedy chodziłem do szkoły na początku, bo nie było mnie z kim zostawić, a potem już do tej pierwszej klasy. Moi rodzice mnie uczyli, więc wiem, co to znaczy być uczonym przez swoich własnych rodziców. I kiedy skończyłem szkołę podstawową, ja kończyłem szkołę podstawową 8-letnią, tak jak dzisiaj się kończy, no to potem liceum w Malborku, potem studia w Gdańsku i tam zostałem, chociaż jeszcze przez moment uczyłem w swoim starym polu, to jest taka miejscowość pod Malborkiem, to na pewno tam się nauczyłem pierwszych kroków. Potem Gdańsk, Gdańskie Liceum Autonomiczne, jedno z pierwszych szkół prywatnych w Polsce, w III Rzeczpospolitej, a potem wyjazd do Warszawy, przeprowadzka i Instytut Badań Edukacyjnych, a potem już właśnie Akademia Dobrej Edukacji.
A nie bałeś się iść do szkoły prywatnej uczyć?
Bałem się jak nie wiem co, zwłaszcza, że mi powiedziano, że będę tam uczył dwujęzycznie. Ho. Ponieważ wtedy miałem uczyć również po angielsku. Znam angielski dosyć sprawnie, więc, ale i tak wszystkiego się bałem, ponieważ no bałem się wszystkiego. Tego, że będę uczył po angielsku, bałem się tego, że będę uczył starszych ludzi, że będę uczył w dużym mieście, bo tak myślałem sobie, że dla mnie wtedy Gdańsk to była stolica świata. i będę uczył jeszcze bogatych ludzi, bo ta szkoła trochę sobie liczyła, nadal sobie podobno liczy za to, żeby do nich przyjść, więc wszystkiego się strasznie bałem i pamiętam, jak dzisiaj pierwszy raz, jak szedłem do szkoły, to do pracy, to mówiąc tak zupełnie dosłownie, żołądek mi odmówił posłuszeństwa.
Czy spędziłeś w WC, chcesz powiedzieć?
Po prostu tak, spędziłem ten dzień na chorobowym od razu. Bałem się naprawdę wszystkiego. Oczywiście jak każdy nowy nauczyciel, bałem się, że uczniowie mnie zagną i będzie tragicznie. A potem jakoś tak dzień po dniu i znalazłem swój styl i znalazłem jakiś tam sposób. Bardzo dużo się tam nauczyłem również od kolegów starszych i młodszych. I tak.
Ja bardzo proszę, żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy przed swoim pierwszym dniem w pracy bali się, że uczniowie ich zagną, żeby dali nam lajka. Myślę, że zrobimy rekord.
Tak, absolutnie. Nie, no to, że się boimy właśnie takiego, tego, że uczniowie nas będą zaginać i będą szukać, to jak najbardziej jest okropne uczucie, ale teraz z perspektywy 20 paru lat wiem, że to jest normalne, ale też nie ma się czego bać.
Dobrze, w takim razie zanim przejdziemy do tych zwykłych lekcji, które, jak sam powiedziałeś, najbardziej cię kręcą, to jeszcze tylko wspomnij trochę o konferencjach międzynarodowych EuroClio, w których uczestniczyłeś i o tym, że masz kontakt z tymi nauczycielami z innych krajów i w sumie możemy przejść powolutku właśnie do tego nowego sposobu uczenia historii, o którym wspominałeś. Jak to się zaczęło?
To jest tak, że pojechałem po raz pierwszy. Stowarzyszenie EuroClio jest stowarzyszeniem, które tak naprawdę łączy te różne stowarzyszenia narodowe i proponuje różnego rodzaju projekty międzynarodowe, którego celem jest właśnie propagowanie tego nowego systemu czy nowego sposobu uczenia historii, które, mówiąc krótko, odchodzi trochę od takiej narodowej narracji polegającej na tym, że głównie uczymy o heroicznych wydarzeniach swojego narodu, a historię świata zostawiamy sobie trochę jako tło dla naszego państwa. Poza tym ważne jest również to, żeby nie bać się tematów trudnych, nie bać się tak zwanej wieloperspektywiczności, czyli spojrzenia na tematy, które my dokładnie dobrze znamy, ale z innej perspektywy, z perspektywy kogoś, kto w historii był naszym wrogiem, bądź był naszym oponentem, jakkolwiek by to nazwał. Wszystko to zaczęło się dziać głównie na Bałkanach na początku, dlatego że tam było wtedy na początku bardzo dużo roboty. No a potem zaczęło to kiełkować i to stowarzyszenie tak naprawdę rozlało się na całą Europę. W zasadzie nie ma państwa europejskiego, którego by w tym EuroClio nie było. I no, tam sobie obradujemy, uczymy się, poznajemy nowe techniki, ale przede wszystkim rozmawiamy wieczorem, rano i w nocy. Rozmawiamy o różnych rzeczach, głównie właśnie o tym, jak to się uczy historii w tych poszczególnych państwach. No i otwieramy sobie oczy na różne rzeczy.
Okej, no to przejdźmy w takim razie już teraz do tej zwykłej, przeciętnej lekcji języka historii. Języka historii, ciekawe, bo... Czy według ciebie lepiej być dobrym ze wszystkiego, jeśli chodzi o historię, czy świetnym z jakiegoś wybranego działu?
To nie ma znaczenia, dlatego że już samo myślenie z działami jest pewnym takim myśleniem, że musimy te działy przerabiać na zasadzie takiej podręcznikowej, czyli na początku starożytność, czyli tam wschód, Grecja i Rzym, potem średniowiecze.
No pewnie, tak dalej, no jak tak inaczej?
Dalej. No tak inaczej, że można do tego podejść trochę bardziej holistycznie, ale nie za bardzo, dlatego że mamy coś takiego jak tradycja uczenia historii i ja ją bardzo szanuję, więc trudno się z tego wyrwać. Anglicy na przykład w ogóle nie zwracają uwagi na to, żeby było jakoś tak z sensem chronologicznie i wszystko. Oni mają 7 topików, takich głównych tematów, które... co jakiś czas im się zmieniają.
Ale zaraz, to on sobie wybierze totalitaryzm i co, o bitwie pod Grunwaldem już nie usłyszy wtedy?
On nigdy nie usłyszy o bitwie pod Grunwaldem, ale ja ci powiem, że on nigdy może nie usłyszeć o bitwie pod Hastings nawet, albo o Henryku VIII, tak? To nie są tam...
Będzie niewykształcony.
Nie, będzie wykształcony, tylko inaczej, dlatego że rozmawiamy tak naprawdę obecnie o... Ja to kiedyś powiedziałem, że to są dwa różne przedmioty, tylko tak samo się nazywają.
Bo
u nas historia polega na tym, że jest sobie stworzona jakaś opowieść. Niektórzy mówią, że to jest od Mieszka do Leszka, niektórzy uważają, że to jest od... Niektórzy mówią po angielsku from Pharaoh to Neto, więc generalnie chodzi o to, żeby... No mamy oś i tak sobie trochę po łebkach, ale jednak... Przechodzimy przez te wszystkie rzeczy i je poznajemy. Wkładamy do głowy naszym dzieciakom, w zależności od nauczyciela, trochę dat, trochę skutków, trochę przyczyn. No i teraz główne nasze zadanie jako nauczycieli jest to, żeby te dzieciaki jak najwięcej zapamiętały. I teraz, kiedy się pytamy naszych uczniów, jakby sobie wyobraziły najlepszego nauczyciela historii, to oni często mówią o takim nauczycielu, który stoi przed nimi, kolorowo opowiada, rzuca różnymi anegdotami i jest taki bardzo elokwentny, ale taki, że no, siedzimy przed nim i z napisem Love na powiekach spijamy z ust jego fantastyczne historie, a wiedza sama się zapamiętuje i w zasadzie jest fajniej. Natomiast drugi nauczyciel po drugiej stronie barykady to jest taki, który mówi dokładnie to samo, tylko w sposób przenudny, czyli czyta ze swoich starych notatek albo z książki, dyktuje albo puszcza teraz na slajdach, a dzieci mają to tak samo jak ci pierwsi się po prostu tego nauczyć. Ale właśnie po tych wizytach zobaczyłem zupełnie inny styl. Styl, który polegał na tym, że nauczyciel powinien gadać mniej więcej 20% na lekcji i powinien tę lekcję przygotować, zanim ona się odbędzie, a tak naprawdę cały ten proces poznawania historii powinien przepłynąć do uczniów. I to ma wiele zalet i ma wiele wad, ale dla mnie najważniejszą zaletą jest to, że uczniowie muszą być zaangażowani w zajęcia. To znaczy, nie da się niczego zrobić, jeżeli nie postawimy jakiegoś pytania, jakiegoś problemu, które oni będą musieli sami rozwiązać. I nawet takie pytanie, jak powstało państwo polskie, można oczywiście rozegrać w 5 minut opowiadając, ale można im dać 3-4 dokumenty plus jedną mapę i powiedzieć, że chce się samemu to zrobić i jeszcze jak się te dokumenty odpowiednio dobierze, to się stwierdzi, że jedna grupa ma jakąś jedną narrację, a druga ma inną narrację, bo tam jest większy nacisk położony na przykład na, nie wiem, na teorię, że to Wikingowie tam nas bardzo jakoś tak zainspirowali do tego. Tak. I wiesz, no i wtedy... To zaczyna działać, bo jedna grupa zaczyna z drugą grupą dyskutować, w końcu się zaczynają orientować, że mają różne źródła i to jest fajne. No. Oczywiście i tak naprawdę to jest taka historia o tym, to jest taki przedmiot, wtedy ta historia, która tak naprawdę uczy do tego, jak się zachowywać dzisiaj, dlatego że my jesteśmy cały czas poddani chcąc lub nie chcąc jakiejś masowej manipulacji. Słuchamy jednej narracji, drugiej narracji, one się w ogóle na mnie zbiegają. Musimy podejść albo wybrać jakąś jedną stronę, albo być symetrystami. I podobnie jest chyba z tym uczeniem historii teraz, że możemy wybrać narrację bardzo taką patriotyczną i ja ją wybieram czasami. To nie jest tak, że ja jestem przeciwny, tylko staram się powiedzieć, że ona jest nie jedyna po prostu, tak? I mówiąc, jeszcze wracając do tego twojego pytania, co mi dała ta zagranica, to ta zagranica pokazała mi, że praca bez podręcznika jest najważniejsza, że podręcznik nas bardzo ogranicza, że najważniejsze jest dokument, źródło, zdjęcie, mapa i odpowiednie zadane pytania.
Także ale jak to bez podręcznika? A skąd ja będę wiedział, co jest w podstawie programowej, jak podręcznik mi to już wszystko ładnie tutaj podaje i tak dalej, a tu nagle bez, no bez
przesady. Ja czuję, że mnie trochę tak podpuszczasz, kolego, bo... No bo to jest trochę tak, że ten podręcznik jest naprawdę napisany o wiele za mocno. Ono, czy tam jest za dużo treści.
Ale specjaliści go pisali przecież, no najlepsi metodycy, wiesz. Jeszcze,
ale oni go pisali dawno temu, bo to jest trochę tak, że tempo zmian w naszym kraju jest tak duże, że nawet najlepsi historycy nie są w stanie przepisać całej książki, więc po prostu się tą książkę odpowiednio, wiesz, no jak to się tam nazywa, z samochodem.
Czyli, że taki huf wsobny trochę?
Tak, i zmieniamy tylko naklejkę zgodne z nową podstawą programową albo zgodne z jeszcze nowszą podstawą programową, ale tak samo ci starsi nauczyciele historii pamiętają, że cały czas mamy do czynienia z tymi samymi mapami, z tymi samymi
rozdziałami,
źródłami, z tymi... Tak, nawet czasami nie zmieniają, więc ja mam takie wrażenie, że teraz jak musimy więcej uczyć zgodnie z tą nową podstawą programową, to ktoś po prostu otworzył starą szufladę, gdzie włożył stare wypięte strony tych rzeczy i włożył je i teraz już są i znowu się mogą do czegoś przydać, więc te podręczniki nas strasznie zamykają i niszczą w nas kreatywność, ponieważ każą nam uczyć tego, co jest w podręczniku, a podstawa programowa była zupełnie inaczej i mówi czasami o rzeczach w o wiele prostszy sposób niż to, co dają nam podręczniki.
Okej. A powiedz mi o cyfrowych narzędziach u ciebie w klasie. Czy to jest tak, że ty często sięgasz, pamiętam kiedyś mówiłeś o Chromebookach, jak często to u ciebie jest odpalane?
U mnie jest to odpalane co lekcji.
O,
Chromebooki są odpalane co lekcje.
Wciąż?
Tak.
Bo to już ze 2 lata temu mówiłeś i wciąż działać?
No tak, ale to jest mój podręcznik. Ja tam mam wszystko, więc przez 2 lata się trochę tego uzbierało. Więc Chromebooki są otwierane od razu. Uczniowie, tak myślę, że na 99% wiedzą, co będzie za chwilę, bo za chwilę najczęściej jest quiz, robiony na arkuszach, na formularzach Google'a, gdzie dostają 10 pytań niepunktowanych zupełnie, gdzie sobie sprawdzają informacje sprzed ostatnich lekcji, czy pamiętają, czy nie. I ja nie pytam się o ich wyniki, tylko pytam się o to, czy są zadowoleni ze swojego wyniku i wiem, że są dosyć szczerzy ze sobą i ze mną, po czym zaczynamy zajęcia. A w tych Chromebookach czasami pojawiają się mapy, jakieś, tak, najczęściej mapy albo teksty. Aczkolwiek bardzo uważam na to, żeby w odpowiedni sposób rządzić, dyrygować tą klasą, bo brońcie Panie Boże, jeżeli rozmawiamy, a komputery są włączone, to one natychmiast...
Dostają wciągają drugiego życia.
Tak, więc...
A wytłumaczmy jeszcze, co to są te Chromebooki w ogóle, żeby tak już
są komputery, które przeżywają swoją drugą młodość. Teraz to jest tak, że odkupujemy sobie jako szkoła takie Chromebooki za około 400-450 zł na różnych przecenach i tam instalujemy darmowy system Chrominium, który zawiera w sobie tylko i wyłącznie to właśnie Chroma, tak? I on działa tylko i wyłącznie online i mamy wszystkie narzędzia, które daje Gmail i całe to oprogramowanie Google'a.
No dobrze, w takim razie pytanie jeszcze historyczne. Co sądzisz o lekcjach historii albo projektach historycznych, w których uczniowie wcielają się w różnego rodzaju postacie? Czy to jest dobry pomysł, a jeżeli tak, to o czym trzeba pamiętać? Czy może jest to zły pomysł? Kiedy zły?
No ja tego nie lubię. Nie wiem, ja jestem trochę taki pokorny i wiem, że na pewno są nauczyciele, którzy to mogą dobrze robić. Ja szczerze powiedziawszy jeszcze szukam takiego nauczyciela, który by mnie przekonał do tej metody. Ja nie za bardzo lubię metodę, która polega na tym, że uczniowie mają się wcielić w jakichś sędziów albo na przykład w jakichś dziennikarzy, którzy przeprowadzają wywiad z Bolesławem Śmiałym albo Bolesławem Krzywoustym, dlatego że widzę w tym jakiś taki straszny straszny fałsz i ahistoryzm i ja tego nie robię. Tak samo jak nie lubię żadnych takich grup, które odtwarzają i pokazują, jak to kiedyś było, bo tego nikt nie wie.
No ale czy natomiast... to takie... Wiesz, to jest tak, jak ostatnio 11 listopada była rekonstrukcja historyczna bitwy pod Łowczówkiem tutaj na miejscu, tak? I jak później akurat, no nie byłem tam, ale widziałem zdjęcia, gdzie żołnierze ubrani w schludne mundurki leżą sobie na złotych liściach, pięknie świeci słoneczko i rekonstruują bitwę pod Łowczówkiem, a później Tak się zastanowiłem, że pewnie wtedy w grudniu było tam naprawdę przerąbane, że był mróz, był smród, były wszy i ta rekonstrukcja nijak się ma do tego, jak to naprawdę wyglądało, więc po co to robić w ten sposób?
Ja ci opowiem taką anegdotę teraz, że to mi się kojarzy z moją próbą empatii historycznej, kiedy jeszcze uczyłem w Gdańsku i rozmawiałem o kampanii moskiewskiej Napoleona, a było za oknem minus 13, to w pewnym momencie ja, głupi młody nauczyciel, postanowiłem, żeby dzieci poczuły i powiedziałem, żeby otworzyli okna i tak sobie pogadamy o tym. I na drugi dzień połowy klasy nie było, byłem wezwany do dyrektora i ledwo nie wyleciałem, także też bym z tego jakby nie korzystał.
Tak, i dlatego warto się uczyć historii, dowiedzieć się, coś stało z Napoleonem. Nie skończyłeś na Elbie.
Nie, żyję jeszcze. I nie, potem były już moje tylko 100 dni, które wygrałem, tak.
To może zaprośmy słuchaczy naszych na najnowszy odcinek Skrzynki z narzędziami, w której Sebastian Ropel, nauczyciel z liceum, w którym dyrektorką jest Oktawia Gorzeńska, nasza gościnia, a tym razem nauczyciel od niej ze szkoły, opowie nam o narzędziu, które chce wam polecić. Posłuchajmy.
Sebastian Ropel, nauczyciel geografii i informatyki z 17 liceum w Gdyni, flagowej szkoły Microsoftu oraz z pierwszej społecznej szkoły podstawowej w Gdyni. Polecam stronę gapminder.org, którą można wykorzystać na zajęciach geografii, WOS-u, angielskiego czy na godzinie wychowawczej. Autorzy projektu odwiedzili 264 rodziny w 50 krajach i zebrali 30 tysięcy zdjęć ich domów. Na stronie zobaczymy, jak wyglądają ich domy, łazienki, podłogi, dachy, kuchnie, zwierzęta domowe, zabawki. Możemy je porównać pod względem dochodu miesięcznego. Różnią się one nawet znacznie w danym kraju. Klikając na zdjęcie, dowiemy się więcej o rodzinach i ich marzeniach.
No cóż, to myślę, że powoli dobijamy do końca, aczkolwiek jeszcze chciałem tylko zapytać o jedną rzecz, bo ty powiedziałeś w którymś momencie taką bardzo ważną sprawę dotyczącą tego, że ty akurat w tych wcielankach się nie specjalizujesz i do ciebie nie przemawia, ale może są nauczyciele, do których to przemawia i robią to fajnie. Czy ty chcesz powiedzieć, że nauczyciel powinien robić i prowadzić lekcje w ten sposób i tak kłaść nacisk na te rzeczy, które jemu personalnie po prostu podchodzą?
Tak, absolutnie tak. Ja uważam, że każdy z nas ma swój niepowtarzalny styl i jesteśmy w tej... Znaczy ja nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to nie wyszło zbyt górnolotnie, ale uważam, że cały proces wymyślania lekcji i wymyślania pewnych rzeczy to jest jednak mimo wszystko jakiś akt tworzenia i sztuka. Nie chcę powiedzieć, że jestem artystą, ale czasami mi się wydaje, że no prowadzę jakąś twórczość i no trudno mi by było śpiewać thrash metal albo disco polo. Lubię to, co lubię i pewnie nie byłbym w tym zbyt szczery, a wiem w czym się. Na przykład ja się bardzo niefajnie czuję, to może cię zaskoczy, na wszelkiego rodzaju wycieczkach. Znaczy moje królestwo to jest klasa i dzieciaki w ławkach i wtedy mogę jakoś siebie bardziej zaprezentować. Na zewnątrz szkoły czuję się mniej swobodnie, aczkolwiek znam jego i wartość takiej wycieczki i to robię. Natomiast uważam, że każdy z nas powinien znaleźć swoją taki swój styl i swoją naturalność. I jeżeli ktoś lubi mówić, to niech mówi. Byleby tylko pamiętał o tym, że nasza sztuka to nie jest teatr jednego aktora i nie polega na tym, żeby zapamiętywać na blachę to, co nauczyciel mówi, tylko żeby myśleć.
W tym razie tylko przypomnijmy, że tak jak Jacek jest dzieckiem nauczycielskim, to szukamy dzieci nauczycielskich, które by nam się nagrały i powiedziały, jak to jest być dzieckiem nauczycielskim, o zaletach tegoż stanu i o jakichś może niekorzyściach tego stanu.
Ja się moich dzieci zapytam.
Proszę?
To ja się moich dzieci zapytam.
O, i ja też myślę, i jakbyśmy posłuchali paru młodych głosów w edugatkach, to myślę, że byłaby to miła odmiana w stosunku do naszych dwóch stetryczałych głosów, aczkolwiek muszę ci tak powiedzieć, jest. Że słuchaj, teraz w Gdańsku Sebastian Ropel, jak do mnie podszedł, o jak miło posłuchać tego głosu, to normalnie jak Tomasz Mann i w ogóle myślałem, że... Po prostu głosy polskie.
Ja cały czas tylko tak marzę, że podejdę kiedyś do sklepu, nie wiem, z rzodkiewką i pani powie, ja skądś znam ten głos. Jeszcze się nie zdarzyło, ale tak staram się.
Ale wiesz, a to wybierz się na konferencję edukacyjną.
Tak, może z targetem trochę przesadziłem, to prawda.
Tak, no to żegnamy się w takim razie. Przypominamy też, żeby o tym SmackDownie, tak? Już miesiąc i tydzień został do tego.
Będziemy do was wydzwaniać.
Tak, hiper. I wy do nas też wydzwaniajcie, opowiadajcie o takich narzędziach, takich stronach internetowych nawet, własnych, prywatnych jakichś apkach używanych przez siebie do tego, żeby ogarniać rzeczywistość albo nie dać się tej rzeczywistości. Może jakieś o nauczycielskim dobrostanie, prawda, te wszystkie sprawy jakieś. Jak sobie z tym radzicie? Książki nawet, słuchajcie. Poradźcie to wszystko, polećcie innym słuchaczom i już koło Sylwestra spotkamy się w odcinku SmackDown i bardzo na was liczymy i liczymy na wasze lajki i polecenia i w ogóle na iTunesach nam dawajcie jakieś łapki w górę i w ogóle.
Aleś mnie wykończył, to pa pa.
Pa pa, ale się rozgadałem.
Cześć.
Ej, na razie.
Marcin czyta cytat.
Zyta Czechowska w jednym z ostatnich odcinków mówiła o książce Michelle Obamy, więc mamy właśnie cytat tej autorki. Rób to, co uważasz za stosowne. I tak zawsze znajdzie się ktoś, kto uważa inaczej.
Marcin czyta cytat.